Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież łączy się w radości z Polakami przed zbliżającą się beatyfikacją Jana Pawła II. Podczas spotkania na Anioł Pański Benedykt XVI zachęcił także do modlitwy o jedność chrześcijan oraz za migrantów i uchodźców. To wiadomości z Watykanu. W drugiej części programu ksiądz Rafał Zarzeczny w audycji Ex Oriente Lux będzie mówił o historii podziałów w świecie chrześcijańskim. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Radość w związku z ogłoszeniem daty beatyfikacji Jana Pawła II wyraził Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Przypomniał, że dokona się to w bardzo znaczącym dniu, kiedy przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, w której Wigilię Sługa Boży zakończył ziemskie życie. Papież mówił o tym także w słowie do Polaków.
Drodzy bracia i siostry Polacy, serdecznie pozdrawiam was wszystkich obecnych tu ziemi w Polsce w świecie. Podzielam waszą radość z ogłoszenia beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, która będzie się 1 maja tego roku. Ta wiadomość bywa bardzo oczekiwana przez wszystkich, a w szczególny sposób przez was, dla których czcigodny mój poprzednik był przewodnikiem wierzy w prawdzie i w wolności. Życzę wam głębiego duchowego przygotowania się do tego wydarzenia i z serca wszystkim błogosławień.
Polaków było dziś na placu Świętego Piotra wyjątkowo wielu.
Jesteśmy szczęśliwi, to trudno opisać w dwóch zdaniach. Czekamy na tego 1 maja i na pewno będziemy świętować wyniesienia na ołtarze.
Papież starał się pokazać to, że jest naprawdę zwykłym człowiekiem. Dla nas Polaków to rzeczywiście jest po prostu wielka duma, że mamy po prostu kogoś takiego, że mieliśmy kogoś takiego. I cieszymy się z tego, że mogliśmy pokazać, że również Polacy mogą być wielcy.
Jan Paweł jest takim przykładem człowieka, Polaka, który pokazał również swoim współrodakom, że świętość jest tą perspektywą, do której wszyscy powinniśmy zmierzać i że jest ona osiągalna. Myślę, że takim ważnym owocem tej beatyfikacji będzie ugruntowanie szacunku wobec życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci.
Miłość do bliźniego i to wyczucie i do młodzieży, do starszych i jeżeli obojętnie, gdzie on się objawiał, to ludzi przemieniał, że mi się wydaje, to nadaje jemu tej świętości wielkiej.
Dla mnie Jan Paweł II był przede wszystkim autorytetem od mojego wczesnego dzieciństwa i na co dzień, wydaje mi się, był przede wszystkim człowiekiem modlitwy. Nieraz go widziałem na pielgrzymkach, kiedy klęczał pośród tłumów, a jednocześnie widać było, że rozmawia sam na sam z Bogiem. To był dowód takiej świętości na co dzień i chociaż nieraz było widać zmęczenie już, zwłaszcza pod koniec życia, to nie ustawał w swoim zapale apostolskim, więc wydaje mi się, że te dwie rzeczy, modlitwa i wypełnianie swojego powołania, swoich obowiązków, to było to, co najbardziej mnie w Janie Pawle zachwycało.
Miał dobre serce i było widać w jego czynach i w postępowaniu, w zachowaniu, że jest wspaniałym człowiekiem i ja się bardzo cieszę z faktu tego, że będzie świętym.
W Rzymie tymczasem ruszyła pełną parą ogromna machina organizacyjna, przygotowująca miasto na bezpieczne przyjęcie, jak się prognozuje, 2 milionów pielgrzymów. Władze ściśle współpracują z Watykanem. Organizatorzy czerpią z bezcennego doświadczenia zdobytego w czasie pogrzebu Jana Pawła II, podkreśla dyrektor Rzymskiej Obrony Cywilnej Tommaso Profeta.
Zmobilizowanych zostało już 12 tysięcy wolontariuszy. Połowa z nich pochodzi z regionu Latium, reszta przyjedzie z całych Włoch. Poza wielką obwodnicą Rzymu przygotowywane są parkingi dla autokarów z pielgrzymami. Nie będą one mogły bowiem wjeżdżać do miasta. Całą operacją pokieruje prefektura policji. To ona będzie koordynować współpracę poszczególnych sektorów, takich jak na przykład służby medyczne. W okolicach Watykanu powstanie kilka polowych szpitali. W całym mieście, a także na drogach dojazdowych do Rzymu otwarte zostaną punkty informacyjne. Dokładne szczegóły logistyczne mają być ogłoszone w ciągu kilku tygodni.
Także Mesjasz, Syn Boży, był uchodźcą. Przypomniał o tym Benedykt XVI podczas niedzielnego spotkania z wiernymi. Stolica Apostolska i Kościół w wielu krajach obchodzą dziś Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku towarzyszy mu hasło Jedna Rodzina Ludzka. Temu właśnie tematowi poświęcił papież rozważanie poprzedzające Anioł Pański.
Kościół od zawsze przeżywał wewnętrznie doświadczenie migracji. Niestety, niekiedy chrześcijanie czują się zmuszeni opuścić z bólem własną ziemię, zubażając w ten sposób kraje, które zamieszkiwali ich przodkowie. Z drugiej strony dobrowolne przenoszenie się chrześcijan z różnych powodów ku innym miastom, krajom i kontynentom jest okazją wzrostu misyjnego dynamizmu Słowa Bożego i sprawia, że świadectwo wiary intensywniej krąży w mistycznym ciele Chrystusa, przenikając ludy i kultury, osiągając nowe granice i nowe środowiska.
Ojciec Święty wskazał, że tytułowa jedna ludzka rodzina jest celem wędrówki ludzkości poprzez wieki. Chodzi o to, by wszyscy poczuli się braćmi z zachowaniem ubogacającej różnorodności, a przezwyciężając istniejące bariery. Temu braterstwu służy Kościół, który, jak głosi Sobór Watykański II, jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.
Dlatego jest rzeczą podstawową, by chrześcijanie, choć rozproszeni po całym świecie i w związku z tym odmienni kulturą i tradycjami, stanowili jedno, jak tego pragnie Pan. To właśnie jest celem tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, który odbędzie się w najbliższych dniach od 18 do 25 stycznia. W tym roku inspiruje się on fragmentem z Dziejów Apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Oktawę na rzecz jedności chrześcijan poprzedza jutrzejszy Dzień Dialogu Żydowsko-Chrześcijańskiego. Jest to zestawienie bardzo znaczące, bowiem podkreśla ważność wspólnych korzeni łączących Żydów i chrześcijan.
Papież zachęcił do modlitwy w intencji jedności chrześcijan oraz migrantów. Przypomniał także o ludziach doświadczonych przez niespotykane powodzie w Australii, Brazylii, na Filipinach i w Sri Lance. Niech Pan przyjmie dusze zmarłych, da siłę uchodźcom i wspiera tych, którzy poświęcają się, by ulżyć powodzianom w ich cierpieniach i niewygodach, dodał Ojciec Święty.
Według ostatnich danych ONZ obecnie na świecie migrantów o uregulowanym statusie jest około 214 milionów, a o nieuregulowanym 15 do 20 milionów. Uchodźców jest co najmniej 15 milionów, a osób zmuszonych do przesiedlenia się na terenie własnego kraju około 27 milionów. Jakie sytuacje najbardziej niepokoją teraz Kościół, a zwłaszcza papieską Radę do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących? Mówi kierujący tą dykasterią arcybiskup Antonio Maria Velio.
Ormai da settimane seguiamo con apprensione.
Już od tygodnia śledzimy z niepokojem los licznych migrantów z Erytrei, Etiopii, Somalii, Sudanu, wystawionych na ciągłą przemoc bandrabusiów w Egipcie i sąsiednich krajach. Wiąże się to też z czarnym rynkiem ludzkich organów do przeszczepów. Tysiące ludzi opuszczają takie kraje jak Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie toczy się zimna wojna gospodarcza krajów bogatych o afrykańskie zasoby naturalne. Trwa nadal dramat przymusowych repatriacji uchodźców irackich z krajów północnej Europy, mimo iż Unia Europejska to potępiła. Jak się wydaje, w ciągu 2 lat około 5 tysięcy Irakijczyków wróciło dobrowolnie do swojej ojczyzny, a ponad 800 wbrew woli. Miliony ludzi w różnych częściach świata musiało ostatnio opuścić miejsce zamieszkania wskutek klęsk żywiołowych, nieraz zawinionych przez niewłaściwą gospodarkę. Powodzie, które przekształciły Brisbane, trzecie co do wielkości miasta Australii, w strefę śmierci z licznymi ofiarami, występują też na północnym wschodzie tego kraju oraz w Brazylii, gdzie około 1000 osób zostało bez dachu nad głową w górach otaczających Rio de Janeiro. W Sri Lance powódź dotknęła ponad 860 tysięcy ludzi. Około 130 tysięcy musiało opuścić swe domy i przebywa w 350 obozach, jak informują źródła rządowe. A nie zapominajmy o Indonezji, gdzie w obozach schroniło się co najmniej 11 tysięcy osób, kiedy powodzie spowodowane deszczami zniszczyły liczne wioski.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących zwrócił uwagę, że Kościół podejmuje liczne wysiłki na rzecz ludzi dotkniętych tymi sytuacjami. Wsparcie ekonomiczne napływa tam z wielu krajów i również od samego Ojca Świętego, zwłaszcza za pośrednictwem zajmującej się pomocą charytatywną Papieskiej Rady Corunum.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Krótki historii podziałów w świecie chrześcijańskim, ciąg dalszy. Nie sposób jasno opowiedzieć o tym, co stało się w Egipcie, gdy w VII wieku nadciągnęły plemiona arabskie, bez wyjaśnienia natury konfliktów, które dawno porozdzierały chrześcijańską wspólnotę w tej części świata. A więc po kolei. Sobór w Efezie w roku 431, odbywający się pod dyktando patriarchy Aleksandrii Cyryla, był momentem kulminacyjnym konfliktu, który przyniósł światu chrześcijańskiemu pierwszy znaczący podział, choć poważnych kontrowersji nie brakowało i wcześniej. Z niebłahych racji potępiono wówczas naukę Nestoriusza, którego też natychmiast usunięto z funkcji arcybiskupa miasta cesarskiego Konstantynopola. Powody sporu były natury teologicznej, ale wiele jego inspiracji miało jawnie ambicjonalny charakter. Nestoriusz pochodził z Syrii, gdzie otrzymał antiocheńską formację. Nic więc dziwnego, że za biskupem Konstantynopola murem stanęli przedstawiciele kościoła Antiochii i całe środowisko syryjskie. Później, co prawda, Cyryl z Aleksandrii dość szybko pogodził się z biskupem Janem z Antiochii, ale pierwsze kamienie schizmy zostały położone. Oba środowiska rywalizowały od dawna. Teraz jednak topór wojenny już na dobre został wykopany. Konsekwencją będzie m.in. postępująca izolacja chrześcijan od dawna żyjących na obrzeżach i poza granicami imperium, zwłaszcza tych w Mezopotamii i w Persji, później pogardliwie ochrzczonych mianem Nestorian i heretyków. Aleksandryjczycy chwilowo triumfowali, ale pierwsza rana na ciele Chrystusa została jednak zadana. Kolejne wielkie zgromadzenie biskupów, które ponownie miało miejsce w Efezie w roku 449, przeszło do historii pod mianem Soboru Zbójeckiego. Patriarchą Aleksandrii był już wówczas Dioskur, człowiek równie hardy i nieustępliwy jak jego poprzednicy. Pod jego dyktando usunięto wówczas bizantyńskiego patriarchę Flawiana, przywracając do łaski mnicha Eutychesa, którego nauczanie było powodem zwołania soboru. Odrzucono zarazem list chrystologiczny papieża Leona, nie mówiąc o tym, że pobito delegatów, tak iż dwóch wkrótce zmarło. Egipcjanie znów triumfowali i zdawało się, że jest 2-0. Ale nikt poza Aleksandrią soboru Zbójeckiego nie uznał, zwłaszcza, że akceptacji jego postanowień zdecydowanie odmówił Rzym. Niedługo potem umarł cesarz Teodozjusz II i jego następca zwołał kolejne zgromadzenie. W ten sposób w październiku roku 451 w Chalcedonie, w dzisiejszej północno-zachodniej Turcji, zebrało się ponad 500 biskupów. Anulowano postanowienia sprzed 2 lat. Potwierdzono wiarę zawartą w tomie papieża Leona. Raz jeszcze potępiono Nestoriusza, ale też i Eutychesa, który wyśrubował naukę świętego Cyryla w sposób niemożliwy do zaakceptowania. Wreszcie deponowano patriarchę Aleksandrii Dioskura, który nie chciał słyszeć o jakimkolwiek ustępstwie. Wielkim wygranym soboru był sam cesarz, jego stolica w Bizancjum i jej kościelni zwierzchnicy, bo oto ogłoszono Konstantynopol patriarchatem i drugą siedzibą biskupią po Rzymie w całym państwie, co się nikomu nie spodobało. Aleksandryjczycy wyjechali rozgoryczeni i w szatach rozdartych na piersi. Nigdy też Chalcedonu nie uznali, całkiem niesłusznie uważając ten sobór za nestoriański. W dyskusji nie potrafiono znaleźć formuły jedności, bo choć wszyscy używali tych samych pojęć, to niezmiennie i uparcie różnie je interpretowali, nie słuchając i nie rozumiejąc racji współbraci z innych środowisk teologicznych. I chociaż w Chalcedonii jasno wskazano, jak należy poprawnie mówić o Chrystusie, to jednocześnie trwale pogrzebano łączność między jego uczniami. W konsekwencji Kościół aleksandryjski i jego zwolennicy w Syrii i Palestynie znaleźli się poza wspólnotą, otrzymując z czasem etykietę monofizytów, wyznawców jednej natury. Odtąd więc chrześcijański Egipt będzie wewnętrznie podzielony. Z jednej strony wierni cyrylowej formule jednej natury Boga Słowa Wcielonego. Z drugiej zwolennicy Chalcedonu i jedności z Kościołem Cesarskim, zwani Melchitami. Tak oto schizmy stał się ciąg dalszy. W dodatku Bizantyńczycy każdorazowo będą chcieli mieć decydujący głos w wyborze patriarchy Aleksandrii. Takiż kolejne lata przyniosą Egiptowi nie tylko upokorzenia, ale też rozlew krwi i prześladowania. Patriarcha Dioskur poszedł na wygnanie do miasta Gangra nad Morzem Czarnym zgodnie z cesarskim dekretem i umarł tam w roku 454. Egipcjanie nigdy się go nie wyrzekli, a nawet do dziś uważają za świętego i męczennika. Tymczasem po Soborze Chalcedońskim w Aleksandrii zapanował chaos. Wielu, rzecz jasna, nie zaakceptowało depozycji ich biskupa. Więc kiedy na jego miejsce osadzono prezbitera Pretoriusza, w mieście zaczęły się rozruchy, które prefekt Egiptu krwawo stłumił przy pomocy 2000 żołnierzy przysłanych mu z Konstantynopola. W połowie lutego 457 roku, wykorzystując nieobecność aleksandryjskiego prefekta Dionizego, zwolennicy stronnictwa monofizyckiego pospiesznie konsekrowali własnego patriarchę, Tymoteusza, zwanego Kotem albo Łasicą, po łacinie Elurus. Dionizy po powrocie kazał go aresztować i usunąć z miasta. Jednak pod wpływem gwałtownych rozruchów musiał zezwolić na powrót Kota. Przez krótki czas było zatem w Aleksandrii dwóch biskupów. Nie trwało to jednak długo, bo w Wielki Czwartek, podczas sprawowania liturgii w baptysterium kościoła na tamtejszym Kwirynale, zamordowany został nieszczęsny Pretoriusz. Podobno jego ciało, przytwierdzone do wielbłądziego siodła, oprawcy ciągnęli ulicami miasta. Potem porąbali na kawałki i spalili na hipodromie, rozrzucając jego prochy na wietrze. Całą tę makabrę Ewagriusz z Pontu opisze w swojej historii kościoła. Żeby przywrócić porządek w mieście, znów trzeba było wojska. Tymoteusz jednak nie miał już konkurenta, tak iż na skutek niezdecydowanej postawy nowego cesarza pozostał na swoim urzędzie przez 2 lata. Po interwencji papieża Leona cesarz nakaże wreszcie usunąć patriarchę monofizytów z Aleksandrii. Elurus zostanie aresztowany i wywieziony do Azji Mniejszej. Tymczasem w Egipcie zastąpi go inny Tymoteusz, zwany Solofakiolos, skromny mnich z pachomiańskiego klasztoru w Kanapo, zwolennik Chalcedonu, który dzięki swojej szczególnej łagodności i szczerej pobożności wspartej zmysłem dyplomacji zapewni kościołowi egipskiemu 15 lat spokoju. Potem nastaną czasy panowania imperatora Zenona, który będzie chciał pogodzić wszystkich i jak zwykle wyjdzie jeszcze gorzej. Ale o tym opowiemy następnym razem.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.